Friend and Fellow, zanim wystąpią na żywo w Poznaniu na Erze Jazzu, to pojawili się wcześniej u nas w programie Dwie Godziny dla Radiowej Rodziny, a my witamy naszych gości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dionizy Piątkowski, wybitny znawca, popularyzator, publicysta i krytyk jazzowy. Autor kilkunastu książek na temat jazzu, pomysłodawca i organizator jednej z najważniejszych gali, najważniejszego wydarzenia związanego z muzyką jazzową, czyli Era Jazzu, oraz Ares Hadzianikolaou, pisarz, poeta, kompozytor, pianista, zwany poetą fortepianu.
Dziękuję serdecznie.
Który wystąpi już niedługo.
Jakże inaczej.
17.
No, cieszymy się bardzo, że jesteście tutaj naszymi gośćmi. Będziemy mogli rozmawiać o jazzie i o tym festiwalu, który powraca po tym okresie pandemicznym. Opowiadaj, Dionizy, co się będzie działo.
Rzeczywiście Era Jazzu ma jakąś taką łatkę powrotu do Poznania. Ale teraz nie powraca. Dla mnie takim teraz sloganem chyba ważniejszym jest, że Era Jazzu gra dalej. Bo rzeczywiście ostatni koncert, zagraliśmy galowy koncert dokładnie rok temu. Stanley Jordan zagrał w auli. To było przepiękne, przepiękne wydarzenie, udokumentowane płytą, która wyszła w ubiegłym tygodniu. No i wracamy festiwalem, wracamy galą, ale festiwalem wracamy wiosennym, jesienią. Gala, która się w rytmie jazzu zawsze odbywała jesienią, odbędzie się także w najbliższą niedzielę. Będziemy gościć Friend and Fellow, duet, który przed chwilą słuchaliśmy, i myślę, że to też będzie taki czarny koń festiwalu, czyli rzeczywiście artyści, którzy są wybitni, znani i pojawiają się w najlepszych salach koncertowych
świata. Słuchaj, opowiedz o nich trochę, bo ja uwielbiam, ale poczekaj, najpierw Friend and Fellow, bo ja uwielbiam słuchać, kiedy opowiadasz o tych muzykach, których zapraszasz na festiwal.
Wiesz co, bo to też jest dosyć ciekawy festiwal, dlatego że generalnie festiwale budują się według takiego prostego klucza, czyli gwiazda i okolice. Ja przez 20 kilka lat zapraszam na Erę Jazzu, poza niekwestionowanymi gwiazdami, jak nie wiem, Diana Krall czy Herbie Hancock, ale zapraszam artystów, którzy są bardzo znani, albo są bardzo dobrzy, albo są świetnie notowani, albo których mówi cały świat, a jakoś tak do Polski nie docierają, albo część moich kolegów, organizatorów nie ma odwagi ich zaprosić. Mhm. Ja przywiozłem przez lata naprawdę kilkadziesiąt wielkich, wspaniałych artystów, dzisiaj wielkich, wspaniałych, którzy, nie mówię, że na erze jazzu rozpoczynali swoje kariery, ale tutaj się polskiej publiczności pokazywali. Omar Sosa, Diana Reeves. To są takie nazwiska, które w ogóle nie istniały. Jak ja przygotowałem koncert Diana Reeves, myśmy się spotkali, nie wiem, pół roku wcześniej w Stanach, to ona dosłownie mówi, zaproś mnie w końcu, bo ja tak zawsze mówię, wiesz, jeszcze nie w tym roku, jeszcze może po tej nowej płycie, tak. I Friends and Fellow to jest taki zespół, który ja pokazałem pierwszy raz na erze jazzu w 2005 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że ich ponowny przyjazd potem do Polski, chyba po 4 latach, całkowicie mnie upewnił w tym moim prognozowaniu wielkich karier, bo po pierwsze Friend and Fellow pojawili się w Filharmonii Narodowej, gdzie zabrakło biletów, nie wiem, miesiąc przed koncertem, i ta ich kariera się bardzo mocno rozbuchała, mimo że jest to duet. Thomas Fellow jest doskonałym wirtuozem gry na gitarze, nauczycielem, profesorem. Pani Friend jest świetną wokalistką, która ma taki głos zbliżony do, nie wiem, Cassandry Wilson, albo cierpły, inny.
Tak.
I to jest mało, bo artysta jeszcze musi mieć jedną rzecz, Ares, tak? I co ma Friend and Fellow? Czyli musi mieć charyzmę, musi mieć to coś, co nie tylko tworzy się techniką gry czy śpiewem, ale musi mieć takie po prostu jajo w sobie, które po prostu pociąga, która to są też zespoły czy artyści, dla których nie istnieje taka, wiecie, przestrzeń, taka szyba między publicznością a estradą. Mhm. Bo jeżeli artysta po pierwszej piosence ma publiczność w sali na kolanach, na swoich kolanach, to znaczy, że jest dobrze. I dlatego Państwa zachęcam na Friends and Fellow, bo będziemy wnukom opowiadać, jaki to był piękny koncert.
Dobrze, ale Dionizu, umówmy się, panie profesorze od jazzu. Przecież ty znasz wszystkich. I dzięki tobie my możemy też poznać tych największych artystów jazzowych.
Wiecie co, to też jest mój problem. To też jest mój problem, bo po pierwsze ja znam rzeczywiście bardzo wielu artystów. Z wieloma jestem zaprzyjaźniony. I jest bardzo prosto odmówić komuś, że nie mam czasu, albo że nie w tym roku, albo za dwa lata. Jeżeli to jest enigmatyczna postać kierowana przez agencję koncertową i tak dalej. Ale jeżeli poznajesz muzyka, z którym się zaprzyjaźniasz, z którym wypiłeś winko, na którym byłeś w koncercie i on mówi, słuchaj, to ja mam taki fajny pomysł, to może zagrałbym na erze jazzu. Tak się pojawił Espen Eriksen Trio. Skandynawskie trio, jedno z numerów jeden.
Tak.
I Espen skomponował kompozycję na jedną ze swoich płyt pod tytułem Komeda. No i tym kluczem mnie załatwił, nie? Bo już był blisko,
Słuchaj, twoja praca jako dziennikarza, jako krytyka muzycznego trwa przeszło już 40 lat, prawda? Ty napisałeś tysiące recenzji.
Napisałem się. Teraz w czasie pandemii napisałem kolejną książkę i to będzie wielkie wydarzenie. Mhm. Napisałem taką dużą, ogromną cegłę o Krzysztofie Komedzie, czyli pierwsza chyba polska taka duża publikacja zawierająca wszystko od dyskografii. Komeda nagrał 11 płyt autorskich tylko. Ja myślałem, że jak będę tworzył dyskografię, to będzie 11 płyt. Odnalazłem na świecie i w Polsce ponad 120 płyt Krzysztofa Komedy. Reedycje, różne kawałki grane. I to jest taka książka, gdzie ta dyskografia jest rozbudowana o mój komentarz, dane dyskograficzne, o okładki z lat 60. I wydajemy taką perełkę, która powinna się ukazać teraz, ale przez to, że tyle roboty, a nie chcemy tego wydać byle jak, tylko tak dobrze po poznańsku, ukaże się na kolejną erę jazzu w kwietniu przyszłego roku. I to jest, także, no, pandemia też ma plusy, nie?
Dużo osób, które przychodzi tu do studia i opowiada o tym, co zrobiło w czasie pandemii. Mówi, napisałem jedną książkę, drugą książkę, trzecią książkę. Wydałem dwie płyty. No, nie chciałbym powiedzieć, że pandemia czasami autorom różnym pomaga.
Tak? Ja
jest
myślę,
to ten okres taki trochę wstrzymania działalności koncertowej można tworzyć.
Arysowi, bo tempo było szalone przed pandemią. Tak. Ja miałem kalendarz, mój kalendarz taki zawodowy, wypełniony jak penderecki, tak się mówi. Nie? Czyli nie miałem na nic czasu, bo albo wyjazdy, albo rozjazdy, albo festiwale, albo koncerty, albo coś. I nagle się okazuje, że ten kalendarz jest w tym tygodniu pusty, bo na przykład, ja nie wiem, w przyszłym tygodniu mam tylko o godzinie 10 w środę pobranie krwi. I to cię buduje, ale przez ten tydzień coś trzeba zrobić.
Ustawia już kompletnie.
No to napiszemy książkę, albo tak jak Ares wydaje fajne płyty.
No ja w wir pracy całkowicie wciągnąłem. W momencie, kiedy ty poprosiłeś, żebym okrasił muzyką komedowską, pamiętasz ten...
Fakty i nie takty.
Tak. To wtedy ruszył, że tak powiem, no, pociąg i nie może się do dzisiaj zatrzymać. Jeżeli ktoś jest w stanie wskoczyć do tego mojego pociągu, jak to mówił Gershwin, to proszę uprzejmie, ale tu trzeba naprawdę szybki bieg. I nie wolno patrzeć astygmatycznie na świat, na kardiogram ludzki, tylko podać tą rękę i jeżeli ją cofniemy, to trzeba policzyć palce, bo czasem niestety jest odgryziona.
Ty słuchałeś płyty Aresa?
Tak, ja słuchałem wszystkich płyt Aresa. I Ares jest moim takim mini faworytem może tutaj poznańskim, bo po pierwsze robi rzeczy dla mnie niezwykle ciekawe, czyli z tego swojego Greek jazzu odszedł daleko w kierunku muzyki takiej bardzo nowej, nowoczesnej, czyli w takim kierunku, w którym idzie cały polski, cały europejski jazz. I jego pomysły solowe w trio, w kwartecie są dla mnie takim impulsem jakby niesamowitej kreatywności, pokazywania jednak, że to jest coś innego. Bo czym dzisiaj jest jazz? To nawet trudno powiedzieć, czym dzisiaj jest jazz. Czy jest to brzmienie ECM-u, czy są to solowe melodyjki Mozera, czy po prostu jest to nowolański jazz. A tutaj jakby Ary się doskonale odnajduje w tym. Jak pokazał mi płytę, swój recital, swoje słowa, interpretacje muzyki Komedy, To ja chyba od razu powiedziałem, wiesz, zagramy to, nie? Zagramy to na Erze Jazzu, bo to jest inne. Bo wszyscy grają komedię, wszyscy grają Chopina na jazzowo, kolędy na jazzowo, a Ares potrafił jakby to swoje grecko-poznańskie, polsko-jazzowe połączyć w jedno i powstała bardzo piękna płyta. Ja myślę, że do tej płyty też należałoby kiedyś wrócić, bo ona jest pewnego rodzaju też ewenementem na tej takiej modzie na komedę.
Zaraz zagramy z tej płyty, ale słuchajcie, bo teraz tak, mówisz, Dionizy, że słuchałeś płyt Aresa. Recenzje też pisałeś, pamiętam, przecież czytałem nieraz. Ale i znacie się. No nie ukrywajmy tego. Ale czy to jest tak, Ares, że było jakieś takie zdanie ważne, które o twojej muzyce mówił Dionizy, że wziąłeś to pod uwagę i zacząłeś o tym myśleć, że może taki kierunek... Jak to jest?
Wiesz, to wszystko, co pisze Dionizy, to jest dla mnie jak Biblia, a język i stylistyka komedowska jest tak mi bliska i tak. I tak świeża, pozwala też na tą swobodę interpretacji. I każdy artysta, który ma swoje bogactwo, tak, moje jest może ciut większe ze względu na dwie ojczyzny, bo jednak wychowany na polskiej muzyce i wychowany na greckiej muzyce, to tak jak właśnie Dionizy pokazał, że ta kontaminacja jest tak pełna, że w którymś momencie po prostu ona wybuchła i stało się to, co się stało. Tak? Sfantetik, czy Astigmatics, czy Katorna, którą uwielbiam, po prostu całkowicie mnie pochłonęły i potem zaraz poszedł In the Mirror, tak? I właściwie już jestem na dalszym etapie pracy wciągniętej, chociaż ukaże się projekt jeszcze jazzowy z moim kwartetem po drodze, Odyseja.
No i bardzo pięknie. To słuchajcie, zaraz zagramy, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. No musimy powiedzieć przede wszystkim, kiedy jest ten koncert.
A koncert, tak, no. Kiedy jest koncert. W ogóle Ares chyba przeważył szale, jeśli chodzi o sam festiwal. Bo nagle i nieoczekiwanie, ja nigdy nie zrobiłem festiwalu tematycznego. Teraz zrobił się nagle festiwal komedowski.
No właśnie chciałem powiedzieć, że...
Myślę, że o tym opowiemy, bo to też jest ciekawe. I Ares ze swoim pomysłem i włączeniem tego w koncert galowy 17 listopada, jakby bardzo dobrze mi się też wpisał w taką koncepcję tą komedowską. I z jednej strony jest... młody pianista poznański, który jakby wracając do lat 50. czy 60. gra tego komedę w cudzysłowie po swojemu. I po drugiej stronie będzie tego słuchał zacny pan w czapce, czyli pionier jazzu w Polsce a generalnie jazzu w Poznaniu, Jan Taszyn Wróblewski, który ze swoim sekstetem będzie miał premierę nagrania, w ogóle zwariowanego nagrania Moja słodka europejska ojczyzna, jak to dzisiaj brzmi, to jest kompozycja komedy, którą komeda skomponował na zamówienie Joachima S. Berenta w Baden-Baden jako ilustrację do poezji polskich poetów. Szymborska, Barańczak, Miłosz i tak dalej, i tak dalej. I to nigdy nie zostało na żywo wykonane. Ptaszyn dotarł do zapisów nutowych, resztę dokomponował i powstała piękna muzyka, jak Komeda ją określał, najpiękniejsza muzyka, jaką stworzył. To było ostatnie dzieło Komedy i będziemy mieli premierę w Poznaniu 17. Jan Ptaszyn-Wróblewski sextet, Henryk Miśkiewicz, plejada naszych legendarnych muzyków. A to wszystko podprowadzi recital Aresa. Myślę, że się zrobi w Audi taki fajny, sentymentalny, ale bardzo, bardzo ważny komedowski wieczór.
No i tak będzie. Posłuchajmy teraz.
Z płyty Takty i nietakty Ares Hadzinikolaou, Komeda i utwór Dwaj ludzie z szafą. Zagrasz ten utwór w Poznaniu?
Oczywiście.
To zapraszamy Państwa. Grand Piano Komeda. 17 listopada, 19 aula UAM.
Dobrze. Czy możemy jeszcze dostać bilety na Erę Jazzu?
Tak, bilety są dostępne, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że publiczność nasza, kochana, kupuje bilety na last minute raczej, w związku z tym, co się dzieje wokoło. Każdy mówi, że kupimy sobie przed koncertem, zwłaszcza, że jest to dużo łatwiejsze. Nie ma już koncertów, biletów na koncert Espena Eriksena. Nie ma na grid, ale to powolutku schodzi i odpukać tutaj, żeby to się to do końca wydarzyło. Ja myślę, że Era Jazz ma swoją wdzięczną, stałą publiczność i będzie pięknie.
Mm-hmm. Dionizy, ty jako twórca Eres Jazzu, a Eres jako pianista jazzowy, zauważacie, że rośnie coraz bardziej zainteresowanie muzyką jazzową?
Wiesz co, to jest tak... Ja to obserwuję od wielu, wielu dekad, bym powiedział. I to jest tak, że... Muzyka jazzowa to jest taki rodzaj sztuki, do której się dochodzi. Albo się z marszu wchodzi w muzykę jazzową i jest okej.
Okay, albo się uczy.
Albo się dochodzi. Ale ja mam milion znajomych i ani jeden mi nie powiedział, słuchaj, wiesz co, ja już tego jazzu nie słucham. Ja już teraz będę słuchał heavy metalu. Nie. Jeżeli są takie odpowiedzi, to raczej odpowiedzi dotyczące takiej przemiany jakościowej, jeszcze głębszej, czy ktoś mówi, wiesz, ja już nie słucham tego ECM-u, już nie słucham Dextera Gordona i Maysa, ja teraz słucham Bacha i słucham muzyki klasycznej i przechodzę dalej. I ta moda, bo co musimy zauważyć, że słuchanie jazzu, czy w ogóle jazz nie jest jakby dziedziną snobistyczną. To nie jest snobizm, że słucham jazzu, może w latach 50. Raczej to była bardziej manifestacja taka wolnościowa niż, niż snobizm. Dzisiaj jazz jest taką muzyką, która jest dowartościowana i ja obserwuję moją publiczność. I czasami jak staję w auli na estradzie, to mogę te 600-800 osób tak prawie, że z imienia, nazwiska wymienić. Czyli mamy stałą... Jak ktoś już chodzi na koncerty jazzowe, jak słucha jazzu, to nie zostawi tego. I dla mnie jazz jest generalnie dla mnie taką artystyczną, piękną miłością, bo w tej muzyce się tyle wydarza, za każdym razem inaczej. Nie powtórzymy koncertu. Ares zagra 17 piękny recital. I jak będzie chciał to zagrać już 20, to też zagra piękny recital, czy nie zagra tak samo.
Tak,
to jest piękne w jazzie, że ta emocja, która dzieje. Ja często byłem, bo teraz jest mała przerwa, w Nowym Orleanie i zawsze jestem zauroczony tą armią muzyków, nazwijmy to prawie, że wręcz amatorskich, którzy pięknie grają codziennie to samo, ale inaczej. I myślę, że na tym polega siła jazzu i możemy się kłócić, czy to jest muzyka wielka, artystyczna. Ona się staje bardziej akademicka, to czy mówiliśmy w tej chwili, że ona jest bliższa, jest komponowana. Ale to jest spowodowane tym, że mamy chyba niestety wykształconych muzyków jazzowych. I Ptaszyn mówi, słuchaj, myśmy nie mieli zielonego pojęcia, co to jest jazz, jak graliśmy w Sekrecie Komedy. Uh-huh. To wszystko był też żywioł, taka zabawa rozpisana, fuga Bacha, Jurek Milian tam porobił, jedziemy, nie? I nasłuchali się Willisa Conovera i mówi, zagramy, nie? Uh-huh. Płyty były krótkie, no to gramy tam 3 minuty, 4 minuty, jakoś to będzie. I utwory Blaskotek na płotek, jak tutaj w archiwum chyba takie uh-huh. nagrania są Krzysztofa Komedy. No tak jest jazz, fajny, inny.
Ale ty nawet, Ares, jak słuchasz muzyki klasycznej w domu, to w mózgu przedstawia ci się takie myślenie, jak zbudować z tego utwór jazzowy.
No bardzo często, a szczególnie wtedy, kiedy moja ukochana zasypia zbyt szybko i wtedy mrok wchodzi w ściany, rozsiadają się w naszej czerwonej kanapie zmarli, którzy często powracają właśnie w takich majakach, snach i właśnie między innymi Komeda czy Strawiński, bo bardzo często muzycy jazzowi sięgają właśnie do takich koryfeuszy jak Strawiński, tak, który pokazuje tą szerokość fakturową, tak, i harmoniczną, tak, całe bogactwo. Można wtedy tańczyć, nim zgasną plejady.
To jest emocja, która się przenosi także na publiczność. Ja całkiem niedawno, parę tygodni temu byłem na festiwalu, przepięknym festiwalu Sacramontana, muzyka Sacramontana w Gostyninie. Było pokazywane, prezentowane, Maksymiuk dyrygował Requiem Mozarta. I muszę Państwu powiedzieć, że słucham, jestem uniesiony. I jedna rzecz mnie zawsze w muzyce klasycznej, może nie drażni, ale jakby no, nie mogę tego zrozumieć, że po jakiejś części nie mogę się podnieść i zaklaskać i że było fajno.
No tak, bo tam jest to oczekiwanie.
Muzycy
tak,
tacy są zadowoleni, tak, uniesieni, tak. I tu jest te kilkanaście sekund przerwy i wszyscy siedzą i mówią, kurczę, no fajnie było, nie? Co? Czego nie doświadczamy na muzyce jazzowej, bo nawet jak tam ten Marsalis będzie skończy swoją improwizację i nikt w auli nie zaklasze, tylko jedna osoba, to zostanie to całkowicie poprawnie odebrane. Nie?
Oczywiście i wielokrotnie tak było i pewnie tak teraz też będzie. Ile czasu poświęcasz teraz na próby, Ares?
My pracujemy cały czas.
Zawodowie. To znaczy, że nie próbuję.
Dobrze, słuchajcie, jeszcze powiedzmy o tym koncercie, który zagra też Jan Ptaszyn Wróblewski. Wracamy z sekstetem Moja Słodka Europejska Ojczyzna.
Tak, tak. To będzie premiera w Poznaniu. Ukazała się płyta w serii Polish Jazz, też taka sytuacja, wielki ukłon w stosunku do naszego legendarnego saksofonisty. I Ptaszyn jakby też przeważył, że ten festiwal stał się komedowski, bo on do mnie mówi, no to wiesz, co zagramy, a może to, może komedę, no ale co ja biedny mogę takiemu Ptaszynowi powiedzieć, co ma zagrać? No on wie, co chce zagrać. A w związku z tym, że to nie było grane w Poznaniu nigdy. Projekt jest w ogóle bardzo świeży i on jest bardzo ambitny i do tego jest doskonała ekipa, czyli Henryk Miśkiewicz na saksofonie, Wojtek Niedziela na fortepianie, Robert Majewski na trąbce, czyli ta cała nasza jazzowa elita. I ja powiedziałem, oczywiście, gramy komedę, bo on mi się jakby wpisuje, bo następnego dnia, czy dwa dni później, mamy trio z Norwegii, Espen Eriksen trio, które będzie grał specjalnie zamówiony dla nas program komedowski. I na finał, czyli mamy poznański zespół, bo to jest jakby taka moja wieczna intencja, pokazywanie muzyków poznańskich, że tu się jednak sporo dzieje. I zespół Grid & Sam, to jest przez Patryka Piłasiewicza formacja niby warsztatowa, chociaż nie warsztatowa, nagrała przepiękną płytę z interpretacjami komedy i to takie interpretacje absolutnie zwariowane, inne, bo po pierwsze sięgnęli nie po popularne kawałki znane Rosemary Baby, tylko po prostu po takie kompozycje, które bardzo rzadko są grane. I to jest sextet, a może septet, nie wiem, bo dzisiaj rozmawiałem z Patrykiem, on mówi, no układa muzyków, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale taki mocny power i myślę, że to też będzie spore wydarzenie, a jednocześnie fajna prezentacja poznańskich muzyków, że jednak tutaj się sporo dzieje. I na finał festiwalu także niechcący, przepraszam Państwa, będzie komeda, ale zaprosiłem Piotrka Szmyta, który jest takim pierwszym, myślę, trębaczem młodego pokolenia, artysta, który nagrał kilkanaście płyt, występuje z najważniejszymi artystami świata, także polskimi. I on w ubiegłym roku nagrał płytę Tribute to Tomasz Stańko, taką piękną, nostalgiczną, melodyjną, taką w narracji właśnie brzmienia i CM-u płytę. I jak rozmawiałem z Piotrem, to mówi, wiesz, ja mówię, to zagraj mi to, bo to jest po prostu fajny cały blok. A on do mnie mówi, wiesz co, ale na tej płycie jest jeszcze jeden kawałek komedy, to ja ci zagram dwa kawałki i się zrobił tribut tu Tomasz Stańko i Krzysztof Komeda. I tym koncertem zamkniemy nasz festiwal. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo już są daleko posunięte plany na festiwal, który się odbędzie od 8 do 11 kwietnia przyszłego roku.
O, dobrze. To proszę Państwa, na nowo odkryjemy, możemy tak powiedzieć, na nowo możemy odkryć komedę.
Zdecydowanie.
Zapraszamy serdecznie. Era Jazzu, proszę Państwa, już od 14 listopada. 17 listopada Jan Ptaszyn Wróblewski, Ares Hadzi-Nikolaou. Bardzo Panom pięknie dziękujemy. I na zakończenie...
Tak, na zakończenie wybraliśmy utwór Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To jest sekstet właśnie z tej propozycji, z tej najnowszej propozycji Moja Słodka Europejska Ojczyzna. Zagramy dla Państwa komeda w cyrku Warzyka.